Jeszcze chcę dodać pewną myśl i też zaproponować Państwu lekturę. Jest taki tekst właśnie redaktora tej encyklopedii bioetyki, księdza Andrzeja Muszali, zatytułowany Kwestie bioetyczne w encyklice Laudato Si papieża Franciszka. Kwestie bioetyczne w encyklice Laudato Si papieża Franciszka. To w internecie Państwo będą mogli sobie znaleźć. Andrzej Muszala. I papież pisze tak, jest piąty punkt tej encykliki. Samo ludzkie życie jest darem, który trzeba chronić przed różnymi formami degradacji. I kiedy on pisze o kwestii przekazywania życia, to ją umieszcza w takiej perspektywie ekologicznej. I to jest też jeden z takich, myślę, ciekawych argumentów w rozmowie z ludźmi na temat antykoncepcji i metod naturalnych, mianowicie ten aspekt ekologiczny metod naturalnych. Dzisiaj bardzo wielu ludzi preferuje taki ekologiczny styl życia, dbają o ekologiczną żywność, o ekologiczne warunki życia, a człowiek ma swój system ekologiczny i metody naturalne są na pewno formą respektowania ekologii człowieka. To jest jedna rzecz i zachęcam do tej lektury tego artykułu, zwłaszcza drugiej części. Tam jest taki kwestie szczegółowe, ta druga część tego artykułu, czyli kwestie bioetyczne w encyklice Laudato Si papieża Franciszka. Jeszcze druga rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest taki argument bardzo związany z antropologią i w ogóle z pewnym postrzeganiem życia człowieka. Jest taki teolog współczesny, którego bardzo lubię, się nazywa Ronald Rollheiser, on jest Kanadyjczykiem. I on, kiedy pisze o życiu człowieka, to mówi o tym, że życie człowieka można podzielić na takie dwa etapy. I mówi, pierwszy etap życia to jest etap, który związany jest ze zdobywaniem. I że dojrzałość w tym etapie będzie polegała na tym, że ja będę zdobywał. Czyli zdobywam wiedzę, zdobywam siły, rozwijam się, zdobywam umiejętności, zdobywam. I w imię tej prawdy my na przykład wymagamy od dzieci. W imię tej prawdy. Dzieci mają obowiązek szkolny, dzieci mają obowiązek posłuszeństwa. Właśnie dlatego, żeby mogły się rozwijać, żeby mogły zdobywać. Ale Rollheiser mówi, ale przychodzi drugi etap życia człowieka. I to jest etap, kiedy człowiek wchodzi w dorosłość, związuje się małżeństwem, czy dokonuje jakichś innych fundamentalnych wyborów w swoim życiu, odchodzi z domu rodzinnego. I ten etap Rollheiser nazywa takim etapem oddawania. I że dojrzałość w tym etapie polega na tym, że ja oddaję swoje życie aż do ostatniego tchnienia. On nawet wyróżnia taki trzeci etap, który jest etapem umierania. Bardzo też ciekawie na ten temat pisze. Natomiast ja chcę się skoncentrować na tym drugim etapie, bo ten etap, dojrzałość w tym etapie polega na tym, że ja oddaję. Oddaję właśnie to, co zdobyłem. Oddaję moją wiedzę, oddaję moją mądrość, oddaję moje siły. Oddaję swoje życie. Oddaję. I z tym się będzie wiązało też przyjęcie dzieci w małżeństwie, nie? Przyjęcie dzieci będzie polegało na tym, że ja im oddaję swoje życie. I mentalność antykoncepcyjna jest taką mentalnością, która mówi, ja nie chcę oddawać. Nie? Dzisiaj bardzo wielu ludzi chce ciągle brać i wchodzi w drugi etap życia w sensie zewnętrznym, są już dorosłymi ludźmi i nadal chcą tylko zdobywać. Nie? Nadal chcą tylko zdobywać. I ta mentalność powoduje to, że no, gdzieś za tym stoi chęć odrzucenia życia w małżeństwie też, odrzucenia rodzicielstwa i konsekwencją tego jest przyjęcie antykoncepcji, nie? Że ktoś nie chce oddać swojego życia. Oczywiście, jeżeli rozmawiamy z ludźmi wiary, to oni to rozumieją i jest im dużo łatwiej przyjąć tę prawdę, że ja oddaję swoje życie. Jak ktoś nie ma doświadczenia Ducha Świętego, nie ma doświadczenia Jezusa Chrystusa w swoim życiu, to, no to zadaje sobie pytanie, w imię czego ja mam oddać. Ja chcę bronić swojego życia, bo mam lęk. Nie, tu się pojawia lęk. Lęk, który polega na tym, że ja chcę bronić swojego życia, ponieważ wierzę, mam takie przekonanie, że ono się realizuje tylko tutaj. Jeśli się nie zrealizuje tutaj, no to ja ponoszę fiasko. To ja przegrywam. Człowiek, który ma perspektywę wiary, wie, że to życie się nie realizuje tylko tutaj. Ta perspektywa życia wiecznego mówi mi, możesz tutaj stracić życie po to, żeby je zyskać. Nie? I że to tracenie życia jest wejściem w życie wieczne. W życie wieczne. To takie dopowiedzenie też może właśnie antropologiczne, które jakoś pomoże nam też w uchwyceniu też istoty tego, co Paweł VI zrobił w tym sprzeciwie w 1968 roku. Ta encyklika Humanae Vitae, tutaj z panią Anią rozmawialiśmy, że w tym roku przypada 50-lecie tej encykliki. Ona rzeczywiście wywołała sprzeciw, ogromny sprzeciw pod koniec lat 60. i na początku 70., ponieważ ona się pokazała w świecie, w którym była apoteoza wolności seksualnej wtedy. Rewolucja seksualna no rozwijała się wtedy. Pojawienie się pierwszych środków antykoncepcyjnych hormonalnych, no to był właśnie kontekst też tej encykliki. Nie? I teraz papież pisze o oddawaniu życia, o tym rozrywaniu tego znaczenia aktu seksualnego, rozrywaniu znaczenia jednoczącego od prokreacyjnego. I wobec tego był ogromny sprzeciw. Ogromny sprzeciw. Oczywiście w tradycji Kościoła to też takie dopowiedzenie. Był też taki czas, kiedy akt seksualny wiązano bardzo często jedynie z prokreacją. Nie? I gdzieś niknął ten aspekt jednoczący. Dzisiaj już nie mówimy w nauczaniu Kościoła o jakiejś wyższości tych dwóch aspektów. Nie? One są po prostu dwa znaczenia aktu seksualnego. Jest jednoczący i prokreacyjny. I one po prostu dwa są wpisane w ten akt. Jan Paweł II, on jak wiecie rozwinął taką teologię, która się nazywa teologią ciała ludzkiego. I on mówił o tak zwanym języku ciała. I mówi, tak jak mówimy poprzez słowa, tak też mówimy poprzez gesty. I Wojtyła się pyta, co oznacza, co mówi akt seksualny. I mówi, akt seksualny mówi, jestem dla ciebie do końca. Jestem dla ciebie do końca. W związku z tym, poza małżeństwem ten akt seksualny jest kłamstwem. Nie, bo ja nie jestem dla ciebie do końca. Bo ja nie jestem dla ciebie do końca. Jeśli go w sposób sztuczny ubezpładniam, to znaczy nie chcę, żebyś ty była dla mnie do końca, nie chcę, żebyś ty był dla mnie do końca, i nie chcę przyjąć całej prawdy o tej, o tym, co mi mówisz poprzez ten akt seksualny. To była taka filozofia Wojtyły, bardzo zresztą ciekawa. Niektórzy mówią, że to, co pozostanie po Janie Pawle II w historii Kościoła, to głównie jego teologia osoby ludzkiej, właśnie teologia ciała. I to jest też bardzo ciekawe. Myślę, że o tym też można porozmawiać, nie? Można zapytać młodych ludzi. To porozmawiajmy o tym, co oznacza akt seksualny. Co ty mówisz drugiej osobie, kiedy z nią współżyjesz? Co jej mówisz? Nie? Tak jak mówisz do niej słowami, tak zastanów się, co mówi ten gest. No pocałunek coś znaczy, chwycenie kogoś za rękę coś znaczy, nie? I teraz akt seksualny coś znaczy. I mogę mówić prawdę tym aktem, mogę tym słowem skłamać. Dobrze, to chyba wszystko, co mi się przypomniało. Teraz przejdziemy do drugiego tematu związanego z początkami życia ludzkiego. To jest kwestia in vitro. Tak jak już wspomniałem, właśnie to w tym roku będzie ta rocznica narodzin Louise Brown. To Angielka, która jako pojawiła się na świecie jako pierwsze dziecko z próbówki w Wielkiej Brytanii. I skala zjawiska jest potężna. To nie są jakieś jednostkowe historie, nie? To w 2000 roku na całym świecie żyło około 300 tysięcy istot ludzkich, które zostały poczęte dzięki jednej z metod sztucznego zapłodnienia. No to dzisiaj to będzie, myślę, około miliona. Jak nie więcej. Także zjawisko jest powszechne. Pierwsza udane zapłodnienie in vitro w Polsce było w Białymstoku. I też już te metody są stosowane w naszym kraju. Zapłodnienie in vitro, vitrum znaczy szkło, czyli w szkle, w próbówce. Jest techniką medyczną, za pomocą której pobrana uprzednio komórka jajowa zostaje zapłodniona nasieniem mężczyzny poza organizmem kobiety. Taka najprostsza definicja. No i teraz, właśnie w zależności od pochodzenia gamet, tego materiału genetycznego, możemy mieć do czynienia z zapłodnieniem in vitro takim dwojakim, homologicznym, kiedy to jest, ten materiał genetyczny jest od małżonków, albo heterologicznym, kiedy do zapłodnienia używa się gamet przynajmniej jednego dawcy, nie będącego małżonkiem. Ale czasami można pobierać i ten materiał genetyczny od dwóch osób z zewnątrz. To tak technicznie dla rozróżnienia. I tutaj jeszcze, oczywiście pojawia się problem tych nadliczbowych embrionów i to też jest zjawisko potężne. Przykładem skali tego zjawiska może być Wielka Brytania, gdzie produkcja embrionów podlega rejestracji. To jest jeszcze taka sprawa dosyć cywilizowana w Anglii, ale w wielu krajach absolutnie nie ma żadnej rejestracji i jest tam nadzorowana. Zgodnie z danymi tej komisji, w latach 1991-98 wyprodukowano 763 tysiące embrionów. Z tej liczby 351 tysięcy transferowano do macic kobiet, 183 tysiące zachowano dla późniejszych transferów, 237 tysięcy zostało zniszczonych jako nieprzydatne. Z tego 48 tysięcy zostało darowanych przez dawców gamet w celu użycia ich w ramach eksperymentów, a kolejnych 118 zostało wykorzystanych w celu doskonalenia metody in vitro. No i tutaj się oczywiście pojawia ogromny problem, który ma dzisiaj ludzkość z tymi zapłodnionymi, z tymi embrionami, które są zamrożone. Jest taki tekst bardzo ciekawy właśnie w Laudato Si papieża Franciszka. To z tego artykułu księdza Muszali, chcę go tutaj zacytować. Pojawia się pytanie o los zamrożonych embrionów po procedurze in vitro. Jak do tej pory nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, także wśród bioetyków katolickich, jak należy postąpić w takiej sytuacji? Implantować do łona matki genetycznej? Oddać do adopcji prenatalnej? Rozmrozić i pochować? To też się pojawiło takie pytanie. Czy może rozmrozić i pochować? Także w dokumentach Kościoła nie znajdujemy ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Jedynie instrukcja Dignitas Personae rozpatruje niektóre scenariusze postępowania w takim przypadku, stwierdzając w końcu, że tysiące porzuconych embrionów stwarzają sytuację niesprawiedliwości, nie do naprawienia. A więc w nauczaniu Kościoła także doświadczaliśmy takiej bezradności, nie? Że nie wiemy, co zrobić teraz. No i teraz w tym dokumencie papieża Franciszka, w tej encyklice, pojawia się jakieś światło na tą sytuację. Encyklika Laudato Si, pisze ksiądz Andrzej Muszala, zawęża obszar poszukiwania dróg wyjścia w tej przestrzeni. Po tym, co napisał Franciszek, zdecydowanie nie do przyjęcia jest postulat rozmrażania i grzebania ludzkich embrionów. Jako istoty żywe są one szczególną ochroną, są pod szczególną ochroną Boga, mają one pełne prawo do życia i w żadnym wypadku nie wolno ich niszczyć. Z tego samego powodu niedopuszczalne jest używanie ludzkich embrionów do badań i traktowanie ich jako zwykłego materiału biologicznego. W dzisiejszym świecie obserwuje się takie przyzwolenie, które pochodzi nieraz z kręgów, które skądinąd poświęcają swe wysiłki w celu ochrony przyrody. Franciszek pisze tak. Niepokoi fakt, że gdy niektóre ruchy ekologiczne bronią integralności środowiska i słusznie domagają się ograniczenia badań naukowych, to niekiedy nie stosują tych samych zasad do życia ludzkiego. Kiedy dokonuje się eksperymentów na żywych zarodkach ludzkich, to często usprawiedliwia się przekroczenie wszelkich granic, zapominając, że niezbywalna wartość istoty ludzkiej znacznie wykracza poza stopień jej rozwoju. No więc mamy ogromny kłopot, który wynika z zapłodnienia in vitro. To są miliony już embrionów zamrożonych, istot ludzkich zamrożonych. Papież w Laudato Si zdecydowanie odrzuca tą propozycję, by rozmrozić te embriony i pochować. Więc nadal jesteśmy w kwestii tego w takim pewnym procesie rozeznawania, co możemy światu zaproponować. Światu, który zabrnął taki zaułek, z którego nie wiemy w ogóle, jak się wydostać. Nie? W kontekście zapłodnienia in vitro pojawia się to pytanie, czy wolno nam rzeczywiście robić to, co technicznie rzecz biorąc zrobić możemy, nie? Bo dzisiaj w tej debacie na temat in vitro to pojawia się to pytanie, no skoro możemy coś technicznie zrobić, to widocznie Pan Bóg dał nam taką zdolność, więc pomagajmy osobom, które zmagają się z niepłodnością właśnie w ten sposób. Przecież rozwój techniki jest czymś dobrym i Kościół też to potwierdza, tak, że rozwój techniki jest błogosławieństwem. No ale czy zawsze? Czy wolno nam rzeczywiście robić to, co technicznie rzecz biorąc zrobić możemy? To jest pytanie, które dotyczy nie tylko in vitro, nie? Dotyczy dzisiaj inżynierii genetycznej też bardzo często. Pytanie to jest w przypadku technik prokreacyjnych tym bardziej nurtujące, że człowiek jest tu nie tylko eksperymentującym, badającym podmiotem, lecz staje się przedmiotem badań, obiektem doświadczeń. I tu jest ta zasada która jest dla nas niezwykle ważna. Mianowicie, że człowiek jest kimś, a nie czymś. Nie? Że jest osobą, że jest osobny. Że ta tajemnica, którą gdzieś my odkrywamy już od tysiącleci, nie? Że ja się różnię od rzeczy. Że jestem kimś, nie? Że nie mogę być uprzedmiotowiony. Jest tutaj niezwykle ważne. I ona stawia to pytanie i to, co dzisiaj świat robi, pod ogromnym znakiem zapytania, nie? Czy możemy robić dzisiaj wszystko, co możemy technicznie? No nie możemy. W kontekście in vitro też pojawia się temat związany z diagnostyką preimplantacyjną, nie? A więc z tym działaniem na rzecz zarodka poczętego, który jeszcze się nie urodził. No i na przykład taki australijski etyk Savelescu opowiada się za takim rozszerzeniem prawa rodzica do selekcji własnych poczętych in vitro embrionów, zależnie od tego, jaka jest pożądana przez niego płeć oczekiwanego dziecka, bądź tu w zależności od innych pożądanych cech. Formułuje zasadę prokreacyjnej dobroczynności, która przyznaje rodzicom, bądź też pojedynczym reproducentom, prawo selekcji dzieci z wykorzystaniem wszelkich dostępnych informacji o ich kondycji. Więc znowu się pojawia pytanie, czy to, co jest technicznie możliwe, jest godziwe etycznie. Nie? Czy możemy produkować człowieka według pewnego designu, pewnego wzoru, jaki sobie wymyślimy, nie? Że będzie miało właśnie takie cechy, a nie inne. Nie? Dzisiaj się, przygotowując się do tego wykładu, spotkałem się z taką informacją, że pojawiają się już ogłoszenia, że są firmy, które pomagają rodzicom zaprojektować dziecko z takim kolorem oczu, z taką płcią, na przykład pobierając materiał genetyczny od modelek. Będziesz miał takie cechy jak zewnętrzne, jak ta modelka. Nie? Tu jest taki dramatyczny przykład tego, jak żeśmy zabrnęli. Innym przykładem jest selekcja embrionów za pomocą diagnostyki preimplantacyjnej z innych względów niż zdrowie dziecka. Szeroką dyskusję wywołała historia poczęcia i urodzenia w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku Adama Nasha, który został wyselekcjonowany jako żywy bank tkanki dla swojej 6 lat starszej siostry Molly, cierpiącej na rzadką odmianę anemii o podłożu genetycznym. W wyniku diagnostyki preimplantacyjnej 5 embrionów spośród 15 innych zostało implantowanych, z których jeden, Adam, rozwinął się i przyszedł na świat. Po urodzeniu z jego krwi pępowinowej wyhodowano materiał do transplantacji dla Molly. Jedyną racją, dla której Adam uzyskał prawo do życia w odróżnieniu od 14 innych embrionów, była jego przydatność jako banku tkanki. Ci rodzice jego, po jego urodzeniu, zapewniali, że go kochają tak samo jak jego siostry. Ale pytanie się pojawia bardzo stanowcze, nie? Co to dziecko, jak ta prawda o tym, że ja się począłem, żeby być lekarstwem dla mojej siostry, że to był główny cel mojego poczęcia. Jak ta prawda wpłynie na tego chłopca, na jego rozwój, na jego relacje do rodziców, nie? Dramatyczna historia, nie? Dramatyczna. I to jest, no właśnie, skutek tego, gdzie my jesteśmy, gdzie żeśmy zabrnęli, co się dzieje. Oczywiście tutaj pojawia się ten aspekt uprzedmiotowienia dziecka. Takim ekstremalnym, choć autentycznym przypadkiem uprzedmiotowienia dziecka dla własnych celów jest decyzja o dokonaniu aborcji dziecka poczętego z wielkimi komplikacjami poprzez zapłodnienie in vitro, ponieważ jego matka w trzecim miesiącu ciąży doszła do wniosku, że macierzyństwo jest jednak ponad jej siły. Nie? Czyli zgłosiła się do procesu in vitro, dziecko się poczęło, ona w trzecim miesiącu stwierdziła jednak, że to jest ponad jej siły. To jest autentyczna historia. No i teraz głos Kościoła. Jest taki ważny tekst. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywaniu donum vitae, czyli dane życie, życie jako dar. I tutaj fragment z tego tekstu. Sztuczne zapłodnienie heterologiczne sprzeciwia się jedności małżeńskiej, godności małżonków, właściwemu powołaniu rodziców oraz prawu dziecka do poczęcia i urodzenia się w małżeństwie i z małżeństwa. No to jest jakby oczywiste, nie? Tutaj jest nasz wewnętrzny sprzeciw wobec tego zapłodnienia heterologicznego. Natomiast to zapłodnienie fajwet homologiczne, takie najbardziej popularne, dokonuje się poza ciałem małżonków za pośrednictwem działania osób trzecich, których kompetencje i działania sprawia powodzenie zabiegu. No i tu jest ten argument, nie? Jaki ten dokument wymierza przeciwko takiemu homologicznemu zapłodnieniu. Fajwet powierza więc życie i tożsamość embrionów w ręce władzy lekarzy i biologów oraz ustala panowanie nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju relacja panowania sama w sobie sprzeciwia się godności i równości, które powinny być wspólne rodzicom i dzieciom. Poczęcie w probówce jest wynikiem czynności technicznej, która kieruje zapłodnieniem. Nie jest ono ani faktycznie uzyskane, ani pozytywnie chciane, jako wyraz i owoc właściwego aktu małżeńskiego. Kościół jest przeciwny z moralnego punktu widzenia sztucznemu zapłodnieniu homologicznemu w próbówce. Tutaj oczywiście ten argument, że to jest techniczne, trzeba go dobrze przemyśleć, nie? Że to jest sztuczne, bo oczywiście my się godzimy na sztuczne ingerencje medyczne. Bardzo wiele ingerencji medycznych dla ratowania życia człowieka jest sztucznych. Nie? Usuwamy, nie wiem, jakieś narządy w sposób sztuczny, dokonujemy operacji. Więc nie chodzi o to, że ta sztuczność czy technicyzacja sama w sobie jest zła. Ale w tym wypadku ta technicyzacja i to panowanie wchodzi w tak delikatny obszar życia człowieka, że godzi w jego godność. Dzisiaj mamy ten problem na przykład z transplantacją. Sama transplantacja narządów jest czymś dobrym. Nie? Są ludzie, którzy mieli transplantowane nerki i inne narządy. Ale na przykład Kościół nie godzi się na transplantację mózgu. I dlaczego? Dlatego, że ona uderza, jeśli byłaby możliwa w ogóle technicznie, bo oczywiście na razie nie jest możliwa, ale teoretycznie przyjmijmy, że jest możliwa. Nie godzimy się na to w tej tradycji chrześcijańskiej, dlatego że transplantacja mózgu by dotykała godności i tożsamości człowieka. I tak samo tutaj. To zapłodnienie in vitro jest dotknięciem rzeczywiście godności człowieka. Tego godności aktu przekazywania życia. Dalej, ten sam dokument. Punkt 6. Sumienie moralne niekoniecznie odrzuca używanie pewnych sztucznych środków przeznaczonych jedynie czy to dla ułatwienia aktu naturalnego, czy to dla osiągnięcia właściwego celu aktu naturalnego dokonanego w sposób normalny. Jeśli środek techniczny ułatwia akt małżeński lub pomaga osiągnąć jego naturalny cel, może być uznany za moralnie godziwy. Przeciwnie, jeśli interwencja zastępowałaby akt małżeński, musi być uznana za moralnie niedopuszczalną. Znaczy, istnieje coś takiego jak wspomaganie poczęcia się dziecka, ale bez eliminowania aktu małżeńskiego. I to jest moralnie godziwe. Istnieją takie techniki, które wspomagają poczęcie się dziecka, ale przy jednoczesnej akceptacji aktu seksualnego. Natomiast to, co jest dramatyczne w in vitro i to, co jest moralnie złe, to, że on eliminuje akt seksualny jako akt poczęcia się człowieka. Dlaczego? Bo ten akt jest aktem miłości. Ostatecznie oznacza akt miłości. I że człowiek ma prawo począć się w miłości. Że to dziecko ma prawo, ono ma prawo począć się w akcie miłości. Ono ma prawo. I to jest bardzo ważny argument w takiej debacie na temat zapłodnienia in vitro, że dotykamy tutaj prawa tej osoby. Ono ma prawo począć się w taki sposób, że jest owocem miłości dwojga ludzi, a nie jedynie zabiegiem technicznym, owocem zabiegu technicznego chcianego. Tutaj jeszcze z dokumentów Kościoła na temat zamrożonych embrionów. Zamrożenie, to też donum vitae, zamrożenie embrionów, nawet jeśli jest dokonywane dla zabezpieczenia życia embrionu, kriokonserwacja, stanowi obrazę dla szacunku należnego istotom ludzkim. Jeśli wystawia się je na wielkie niebezpieczeństwo śmierci lub szkodę dla ich integralności fizycznej, pozbawia się je przynajmniej czasowo przyjęcia przez ciążę matczyną i pozostawia się je w sytuacji podatnej na dalsze szkody i manipulacje. No i teraz tu się pojawia coś, co jest bardzo żywe w tej dyskusji na temat in vitro, mianowicie pragnienie i prawo do dziecka. Spotykamy się z ludźmi, którzy mają głębokie pragnienie dziecka. Tu jest zresztą Matemblewo, jest takim miejscem, gdzie wielu ludzi przyjeżdża się modlić o poczęcie się dziecka. Myślę, że mieliście w swoim życiu doświadczenie spotykania się z ludźmi, którzy nie mogą począć dziecka w małżeństwie, mają i przeżywają ogromny dramat, ogromny ból. I nie ma tutaj wątpliwości, że jest to dramat ludzi. Niedawno towarzyszyłem takiej parze, która nie mogła począć dziecka. I gdzieś tam pomagałem im dotrzeć do naprotechnologa. Rzeczywiście bardzo wiele takich starań podjęli, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie. Mimo tego nie mogli począć dziecka. I oni w pewnym momencie właśnie zobaczyli, że Pan Bóg ich wzywa do tego, żeby oddać swoje życie. Nie? Żeby nie bronić swojego życia, żeby oddać swoje życie. I to oddanie życia zrodziło w nich też zgodę na to, że chcemy wejść w adopcję. I kiedy zgodzili się na adopcję, ona zaszła w ciążę. Nie? I niedawno widziałem zdjęcie tego dziecka. Mieli ogromne pragnienie dziecka. Ogromne. To było ich ogromnym bólem i tutaj my w Kościele jesteśmy wezwani do tego, to co papież Franciszek mówi, żeby przyjąć. Nie? To jest ta pierwsza rzecz, którą on dzisiaj przypomina Kościołowi. Przyjąć. Nie? Przyjąć ludzi. Nie? Z ich dramatem. Jeżeli oni się poczują odrzuceni, że jeżeli my im zaoferujemy tylko nauczanie Kościoła, to ich odrzucimy. Nie? Mamy ich przyjąć. Jak oni się poczują przyjęci, to wtedy są rozwiązania, są drogi, można przejść z nimi jakąś drogę. Nie? I myślę, że czasami to nasze nauczanie Kościoła, ta etyka katolicka była taką etyką, którą czasami ludzi waliliśmy po głowie, nie? Jak waliliśmy ich po głowie jedynie etyką i jedynie prawem, to oni się zamykali. I widzieli Kościół, ludzi Kościoła, którzy nauczają w imieniu Kościoła, jako tych, którzy ich nie przyjmują, nie? Tylko którzy ich nauczają. No i w tym kontekście pojawia się ten spór między pragnieniem i prawem do dziecka. I to jest bardzo piękny tekst, jest taka, zresztą bardzo fajny, bardzo lubię ten dokument, on jest bardzo ciekawy. Karta pracowników służby zdrowia. Istniała kiedyś właśnie taka papieska rada do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. W 1995 roku powstał ten dokument. W tym zbiorze dokumentów w służbie życiu jest właśnie też ta karta pracowników służby zdrowia. I tam jest przepiękny tekst o tym rozróżnieniu. Pragnienie posiadania dziecka ze strony rodziców, jakkolwiek szczere i głębokie, nie usprawiedliwia stosowania technik, które stoją w sprzeczności z prawdą o ludzkiej prokreacji i godnością nowej ludzkiej istoty. Pragnienie posiadania dziecka nie stwarza żadnego prawa do dziecka. Dziecko jest osobą obdarzoną podmiotową godnością. Jako takie nie może być ono chciane jako przedmiot prawa. Jest ono raczej podmiotem prawa. Istnieje prawo dziecka do tego, by począć się w pełnym szacunku wobec faktu, że jest ono osobą. 25. punkt. Bardzo ważny. I z jednej strony my jesteśmy wezwani, żeby przyjąć ludzi, którzy mają ogromne pragnienie dziecka. Ale z drugiej strony też warto pokazać, że to pragnienie nie jest też prawem, nie? Bo my nie mamy prawa do żadnego człowieka. Nie mamy prawa. Słuchałem teraz takiej przepięknej konferencji arcybiskupa Rysia, w której on mówił o tym, że nawet nie mamy prawa ofiarować drugiego człowieka Bogu. Bo ofiarować się Bogu może tylko ktoś sam. Tylko ja mogę siebie ofiarować, nie? Natomiast nie mogę kogoś innego ofiarować. Jezus sam siebie ofiarował Ojcu. Jest takie przemówienie Jana Pawła II do ginekologów. Kościół nie akceptuje żadnych metod inicjowania procesu rozrodczego poza w pełni ludzkim kontekstem, jaki jest owo spotkanie miłości, którym przez wzajemny, całkowity dar małżonkowie stają się jednym ciałem. Magisterium Kościoła opiera swoją naukę na ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie rozrywać. Między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim, między oznaczeniem jedności i oznaczeniem rodzicielstwa. Zobaczcie, w zasadzie w tym jednym zdaniu papież streścił całe swoje nauczanie na temat teologii ciała ludzkiego i teologii seksualności. To znaczy, że człowiek się rodzi poprzez spotkanie miłości i że akt seksualny jest aktem miłości i że oznacza dar z siebie. Dar z siebie. Jeśli nie ma daru z siebie, jeśli nie ma aktu miłości, to on jest nieprawdą. I dlatego gwałt jest nieprawdą. Nie? Gwałt jest, jeśli ktoś kogoś gwałci nawet w małżeństwie, jest nieprawdą. Może być rzeczywiście akt seksualny w małżeństwie, może być nieprawdą. Nie? No i potem też to zdanie o tym dwojakim znaczeniu tkwiącym w stosunku małżeńskim, który oznacza jedność i oznacza rodzicielstwo. Ja i tutaj Wojtyła nawiązuje do tego, co Paweł VI w Humanae Vitae pisze, że jest podwójne znaczenie aktu seksualnego. Dobrze, to tyle na temat zapłodnienia in vitro. Ja spróbuję dać nam taki czas na to, żeby troszkę właśnie podebatować, żeby to nie było tylko moje gadanie. To jest trochę o aborcji. Aborcja jest tematem, który ciągle wraca. Jesteśmy też w kontekście tego ostatniego artykułu w Wyborczej w Wysokich Obcasach. To pewnie Państwo słyszeli. Pokazało się takie zdjęcie trzech kobiet, które miały koszulki z napisem "Aborcja jest ok". To jest jakaś zmiana, wydaje się, w tej debacie publicznej na temat aborcji, bo do tej pory było tak, że nawet ci, którzy byli zwolennikami legalizacji aborcji, w jakiś sposób mówili o szkodliwości aborcji, o złu. Natomiast tu się pojawia jakiś prowokacyjny temat, który brzmi: aborcja jest ok. Więc jest jakiś nowy wątek w ogóle. Ciekawe, do czego to ma prowokować. Pisma starochrześcijańskie na temat aborcji. Jednym z najstarszych świadectw jest Dida He. To jest w ogóle jedno z najstarszych w ogóle pism chrześcijańskich. Przełom pierwszego i drugiego wieku. I ono wprost mówi o przerywaniu ciąży. Dida He w ogóle jest takim bardzo pięknym dokumentem o życiu chrześcijan z przełomu pierwszego i drugiego wieku. Też ma taki cały wątek moralny. I mówi, że chrześcijanie odróżniają się od świata pogańskiego tym, że nie przerywają ciąży. Katechizm i współczesne nauczanie Kościoła. Katechizm Kościoła katolickiego. Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. Kto powoduje przerywanie ciąży po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice mocą samego prawa przez sam fakt popełnienia przestępstwa na warunkach przewidzianych przez prawo. Kościół nie zamierza przez to ograniczać zakresu miłosierdzia. Ukazuje ciężar popełnionej zbrodni, szkodę nie do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego rodzicom i całemu społeczeństwu. Oczywiście to nauczanie katechizmu, ono gdzieś płynie z serca tego przesłania moralnego Biblii, mianowicie z przykazania "nie zabijaj". I jesteśmy wezwani do ochrony życia człowieka. Evangelium Vitae to jest taka encyklika Jana Pawła II, która też wywołała ogromną dyskusję. Było dużo takiego sprzeciwu wobec tego tekstu. 1995 rok. I papież, to jest jedyny moment, kiedy Jan Paweł II odwołuje się w swoim nauczaniu. Tak mi się wydaje, może był jeszcze raz chyba tak. Dwa razy. Ale to jest właśnie jeden z nielicznych momentów, kiedy on się odwołuje do swojego nieomylnego nauczania. Nie? Właśnie w taki uroczysty sposób. Posłuchajcie. Mocą władzy, której Chrystus udzielił Piotrowi i jego następcom, w komunii z biskupami, którzy wyrazili jednomyślnie swoje nauczanie, choć byli rozproszeni po świecie, aprobatę dla tej doktryny, oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej osoby ludzkiej. Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się prawu Bożemu zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół. No bardzo podobnie pisze Franciszek w Laudato Si. On też pokazuje taki pewien paradoks, że można chronić przyrodę, a można być proaborcyjnym. I ta cała encyklika Laudato Si, ona jest takim pięknym hymnem na cześć ochrony stworzenia, nie? Całego stworzenia, nie? I tego nieożywionego i ożywionego i oczywiście człowieka jako korony tego stworzenia. Więc tutaj ta cała debata też na temat aborcji w kwestii legalizacji jej, bo to jest jakby osobny wątek, legalizacji aborcji w prawodawstwie państwowym, co też się toczy w Polsce, jeśli chodzi o to teraz sprawę zlikwidowania tego przepisu, który godzi się na aborcję eugeniczną w Polsce. Być może się to uda. Natomiast no, toczy się w wielu krajach i jak wiemy też w wielu krajach niestety to prawodawstwo jest bardzo liberalne, jeśli chodzi o aborcję. To jednak sama debata bardzo dużo daje. W Polsce ona, co sprawiła debata z początku lat 90. Mianowicie ta debata sprawiła większą świadomość. Dzisiaj bardzo wielu ludzi jest głęboko świadomych tego, że aborcja jest targnięciem się na życie ludzkie, bo w tej debacie podejmujemy coś, co jest bardzo fundamentalne, mianowicie podejmujemy sprawę statusu człowieka przed narodzeniem. I tutaj się dokonała debata, która była bardzo wartościowa i ona bardzo dużo dało w Polsce. To podobno w Rosji się niestety nie dokonało. I do tej pory w Rosji jest bardzo mała świadomość statusu dziecka przed narodzeniem i dlatego jest takie ogromne przyzwolenie na aborcję. Jest taki piękny tekst o kobietach, które dokonały aborcji w Ewangelium Vitae. Warto o tym wiedzieć. Jak spotkacie kogoś, kto dokonał aborcji, że można ten tekst tej osobie polecić. Przepięknie papież pisze, 99 rok, 99 punkt. Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerywania ciąż. Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję i nie wątpi, że w wielu wypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się, jeżeli to jeszcze nie uczyniłyście, na pokutę. Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w sakramencie pojednania. Odkryjcie, że nic nie jest jeszcze stracone i będziecie mogły prosić o przebaczenie także swoje dziecko. Ono teraz żyje w Bogu. To jest bardzo ważny tekst. Ono teraz żyje w Bogu. Muszę wam powiedzieć, że to jest tekst, który ja cytowałem kobietom, które przyszły do mnie na rozmowę po aborcji. Bo one mają ogromny dylemat, co się stało z tym dzieckiem. Co się dzieje? Nie? Albo to jest też tekst, który jest bardzo pocieszający dla osób, które straciły dziecko przez poronienie. Albo w innych sytuacjach, kiedy na przykład dziecko zmarło przed chrztem. Tym tekstem papież kończy całą debatę, co dzieje się z dziećmi, które zmarły przed chrztem. Papież mówi, one żyją w Bogu. Bardzo piękny. Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych argumentów w obronie prawa wszystkich do życia. Poprzez wasze oddanie sprawie życia, uwieńczone być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświadczone przyjęciem i troską o tych, którzy najbardziej potrzebują waszej bliskości, ukształtujecie nowy sposób patrzenia na życie człowieka. Bardzo piękny. I rzeczywiście są osoby, które weszły w aborcję, przeżyły ją dramatycznie, a potem na przykład stały się apostołkami życia. Działają na rzecz życia. Są niesamowite świadectwa. Dzisiaj możemy słuchać takich świadectw w internecie, gdzieś filmy powstają na ten temat. Fronda kiedyś wydała taki film na temat takiej Austriaczki. Ona była chyba malarką, tak mi się wydaje. Artystka, która dokonała aborcji i daje takie świadectwo tego, jak to doświadczenie potem ją doprowadziła do świadectwa na rzecz ochrony życia. Cały na przykład tradycja, przepiękna tradycja w Polsce, nie wiem, czy ona istnieje też gdzieś tam poza granicami Polski, mianowicie tego, ta tradycja adopcji dziecka poczętego, duchowej adopcji dziecka poczętego. To jest bardzo piękna rzecz, którą można zaproponować komuś, kto przeżył aborcję. Zaadoptuj teraz czyjeś dziecko i módl się o to, żeby ono mogło się narodzić. Takie dziecko, któremu grozi śmierć. I tutaj jeszcze a propos aborcji chcę dodać na temat tego sporu. Mianowicie ten spór dzisiaj wydaje nam się takim sporem, który zabrnął w ślepą uliczkę, że są tak zwani pro-life i są tak zwani pro-choice. No i teraz, że jesteśmy po dwóch stronach barykady, że to jest taka kwestia etyczna, która nas tak dzieli, że nie jesteśmy w stanie się dogadać, że nie jesteśmy w stanie jakoś znaleźć jakiejś płaszczyzny porozumienia. Wydaje się też, że to jest taki problem etyczny, który bardzo podzielił społeczeństwo. Nie? Dzisiaj w jakimś sensie jesteśmy podzielonym społeczeństwem, że są ludzie, którzy na przykład nie mają problemu z tym, żeby liberalizować ustawę aborcyjną. I dzisiaj wydaje mi się, że to, co papież Franciszek nam proponuje, ten pierwszy taki krok, nie, ku światu, który mówi przyjmij, to znaczy wysłuchaj argumentów tych ludzi, jest niezwykle ważny. To oczywiście wcale nie znaczy, że ja się muszę zgadzać z nimi. Natomiast na pewno jestem wezwany, żeby wysłuchać. Jakiś czas temu jedna z takich czołowych działaczek na rzecz legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych zapłaciła potężne pieniądze, żeby wydrukować takie ogłoszenie w New York Timesie chyba, w jakiejś czołowej gazecie amerykańskiej, chyba New York Times. Na jednej ze stron był taki wielki napis: dziękuję Ci, Franciszku, że jesteś pierwszym, który usłyszał mój głos. To oczywiście nie znaczy, że Franciszek się zgadza z tą kobietą w poglądach, bo są diametralnie różne. Jak się czyta wypowiedzi Franciszka w Laudato Si, czy inne wypowiedzi na tematy etyczne, chociaż on rzeczywiście mniej podejmuje tematy bioetyczne, jakby to nie jest taki obszar, którym on się zajmuje dosyć często, to jednak zrobił taki krok, że gdzieś pozwolił tym osobom, które walczą o legalizację aborcji, poczuć się, że są wysłuchane. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby świat, z którym się spieramy w kwestiach etycznych, nie widział w nas przeciwników, nie? Że nie widział w nas kogoś, kto, z kim my walczymy przeciwko, nie? Rolheiser, ten Kanadyjczyk, o którym już tutaj wspominałem, on mówi, że czymś, co nas pogodzi, co pozwoli nam gdzieś spotkać się, jest to, że my wzajemnie będziemy sobie umywać nogi. I on przywołuje tę scenę z Ewangelii Jana, gdzie Jezus umywa nogi swoim uczniom. I mówi, to jest gest, który my jako Kościół musimy też wykonywać względem naszych nieprzyjaciół. Nie, bo co to znaczy miłość do nieprzyjaciół? To znaczy także miłość do tych, którzy mają odmienne poglądy, z którymi się spieramy. Teraz co to znaczy dla mnie kochać kogoś, kto jest pro-choice? Nie? Kogoś, kto, nie wiem, wybudował klinikę in vitro w Białymstoku, czy dokonuje zapłodnienia in vitro w innych klinikach w Trójmieście. Nie? Co to znaczy, nie? Moja miłość do takich nieprzyjaciół. I Rolheiser mówi, musimy obmywać sobie nogi. To być może się spotkamy. To nie będziemy siebie zabijać słowami, tylko gdzieś siebie usłyszymy. To jest potężny problem, nie? To jest potężny spór, który się toczy dzisiaj w świecie. I ostatni z tych problemów bioetycznych to jest taki problem, z którym być może mniej się spotkacie w poradnictwie rodzinnym, bo raczej będziecie pracować w kwestii początków życia człowieka, ale on się wpisuje jakoś w ogóle w ten spór na temat koncepcji osoby. Czyli chcę mówić o eutanazji. Evangelium Vitae, czyli ta encyklika Jana Pawła II o życiu ludzkim, tam jest definicja eutanazji. Przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. Czyli chodzi o czyn lub zaniechanie, które spowoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. No i tutaj można dokonać takiego rozróżnienia. Jan Paweł II go dokonuje. To jest ta eutanazja pozytywna. To wcale nie znaczy, że dobra, bo ona nie jest dobra, ale pozytywna w sensie, że ona jest eutanazją działań, które przyspieszają śmierć. I eutanazja negatywna, czyli zaniechanie z góry zastosowania określonych metod leczniczych lub przerwanie wcześniej zastosowanych metod, które mogły przedłużać życie w celu ulżeniu w cierpieniach i w obliczu utraty wszelkiej nadziei na przywrócenie zdrowia. No i tu się pojawia to takie bardzo ważny problem etyczny, mianowicie rozróżnienie między eutanazją negatywną, tą, która coś tam zaniechuje, a rezygnacją z uporczywej terapii. I to rozróżnienie etyczne jest w intencji działania. W intencji działania. Dlaczego ja to podejmuję? Rezygnacja z nadzwyczajnych środków wyłącznie dlatego, że wydają się one niepożądane, bo przysporzą jeszcze cierpienia, a nie przywrócą zdrowia, czy też przerwanie leczenia zarówno nadzwyczajnymi, jak i zwyczajnymi środkami, bo nie chcę przedłużać życia napiętnowanego nadzwyczajną chorobą, cierpieniem i nie chcę w tym cierpieniu żyć. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ Kościół w swoim nauczaniu godzi się na rezygnację z uporczywej terapii. A ta uporczywa terapia to jest taka terapia, która już nie przywraca zdrowia, ale jeszcze przysparza większego cierpienia. I wtedy z takiej uporczywej terapii można zrezygnować. To są dramatyczne decyzje, nie? Które podejmuje lekarz z rodziną. I w tym problemie eutanazji, tym głównym aspektem, z którym, czy głównym przedmiotem tego problemu jest sprawa cierpienia. Bo jesteśmy, stajemy tutaj wobec ogromnego cierpienia, takiego cierpienia, które jest nie do przejścia. I kiedy Jan Paweł II pisze w Ewangelii Vitae o tym problemie cierpienia w kontekście właśnie eutanazji, to mówi: prawdziwe współczucie bowiem skłania do solidarności z cudzym bólem, a nie do zabicia osoby, której cierpienia nie potrafi się znieść. Ja i teraz my rzeczywiście stajemy wobec cierpienia osoby i to jest tak, tak wielkie cierpienie, że trudno nam je znieść. I teraz wobec tego, że trudno nam je znieść, co mogę zrobić? I papież mówi: mogę być solidarnym. Nie? I druga rzecz oczywiście, tutaj w Ewangelium Vitae pojawia się takie wezwanie do propagowania medycyny paliatywnej, czyli medycyny, która uśmierza ból. Nie, żeby można było znieść cierpienie. Dzisiaj wielu lekarzy, którzy zajmują się medycyną paliatywną, mówią o ogromnym sukcesie tej medycyny, nie? Że rzeczywiście już jest wiele takich sytuacji, gdzie jesteśmy w stanie uśmierzyć prawie każdy ból. Ale są jeszcze takie przypadki, że nie jesteśmy w stanie. Jest teraz aktualna historia. Jeden z księży, z którym jestem w parafii, jest kapelanem w hospicjum domowym i dojeżdża do takiej pacjentki w tym hospicjum. Ona mieszka tutaj w Gdańsku i lekarze nie są w stanie opanować jej bólu. To jest tak trudne doświadczenie i ten ksiądz mi ostatnio powiedział, że bez doświadczenia Boga ona nie byłaby w stanie tego udźwignąć. No to właśnie bez doświadczenia Boga to eutanazja jest rozwiązana. To jest tak trudny temat, że w tej sytuacji córka tej osoby, patrząc na umieranie swojej młodej matki, jest w takim buncie względem Boga i oczywiście względem Kościoła, że nie jest w stanie sobie poradzić z tą sytuacją. To są trudne dylematy, nie? To nie jest takie proste, nie? To ocena moralna jest, wydaje się, że gdzieś tam na papierze jest łatwa, ale kiedy wchodzimy w konkretne życie, to są bardzo trudne dramaty. Wtedy rzeczywiście solidarność i medycyna paliatywna są czymś, co nas tutaj ratują, nie? I oczywiście z takiego religijnego punktu widzenia czymś dla mnie tutaj niezwykle ważnym jest przykład Chrystusa, nie? Który umiera na krzyżu. Który nie przyjmuje który godzi się na śmierć. Nie? Właśnie na taką śmierć, która jest śmiercią dramatyczną i pokazuje nam na krzyżu swoją godność. Nie? Swoją godność. Bo pytanie też o eutanazję jest pytaniem o to, czy człowiek jest godny tylko wtedy, kiedy jest sprawny, kiedy jest zdrowy. Czy też człowiek jest godny i wartościowy także wtedy, kiedy umiera i kiedy jest chory. I to jest bardzo piękne, że Jezus nam pokazuje, że to, co najważniejsze w jego życiu, stało się wtedy, kiedy z nim coś czyniono, kiedy on już nie mógł czynić. Kiedy zaczyna się Getsemani, to Jezus jest aresztowany, Jezus jest prowadzony, Jezus jest bity, Jezus jest ukrzyżowany, Jezus jest powieszony na krzyżu. Coś się czyni z Jezusem. I Jezus, umierając na krzyżu, pokazuje, że ta część jego życia jest niezwykle wartościowa. Jest tak samo, jeśli nie bardziej wartościowa niż to, kiedy był czynny, kiedy nauczał, kiedy czynił cuda, kiedy był kimś w drodze, kiedy on innych pociągał. I to jest kwestia też pytania, nie? Czy życie ludzi, czy my tak patrzymy na życie ludzi, czy tak kształtujemy też jako Kościół, czy tak mówimy, czy też co robimy na rzecz tego, żeby pokazać, że godność tego człowieka, który nie jest czynny, jest taka sama. Wydaje się, że to, co gdzieś w kręgach chrześcijańskich się pojawiło, czyli rozwój hospicjów, jest takim dowodem, że chrześcijanie to robią, nie? Że widzą, że wartość osoby ludzkiej w jej cierpieniu, w jej umieraniu jest niezwykle ważna. Rolheiser, kiedy mówi o tych trzech etapach życia, bo on mówi o tym pierwszym etapie, czyli o zdobywaniu, o tym drugim, o oddawaniu i o trzecim, o umieraniu, to mówi, rozwija taką teologię umierania, w której on mówi o tym, że moje umieranie może być błogosławieństwem dla innych. Jest cały cykl takich jego konferencji do ludzi starszych, w których on mówi, że wejście w życie właśnie osoby starej, chorej, jest też wejście w życie człowieka, który może być błogosławieństwem dla innych, również w swoim umieraniu. Również moja śmierć może być błogosławieństwem. I to kapitalnie widzieliśmy w Janie Pawle II, nie? Że jego umieranie było błogosławieństwem dla innych. Co ono uczyniło w nas? Nie? To był niezwykły czas. Tu jest wiele osób z Ujeściska. Ja wspominam ten czas, kiedy właśnie papież umierał. Jak wiele wtedy osób rzeczywiście było poruszonych tym doświadczeniem. To znaczy, że jego umieranie było błogosławieństwem dla innych. Że moje umieranie może być błogosławieństwem dla innych. Kiedy człowiek zaślepiony przez głupotę i egoizm uzurpuje sobie tę władzę o decydowaniu o życiu drugiego człowieka, nieuchronnie czyni z niej narzędzie niesprawiedliwości i śmierci. To jest coś, co się powtarza w historii świata, nie? Że kiedy człowiek uzurpuje sobie władzę nad życiem i śmiercią drugiego człowieka, to dochodzi do wielkiej niesprawiedliwości. Jak patrzymy na historię świata, to tak było. Nie? Wszystkie te momenty, kiedy człowiek drugiego człowieka animalizował, czynił jak zwierzę. I ciekawe, że bardzo często to ta animalizacja życia ludzkiego była poprzedzona pewnego rodzaju też filozofią, która to powodowała. To dochodziło do tragedii. Na przykład rewolucja francuska jest poprzedzona taką pewnego rodzaju koncepcją filozoficzną, która była też związana z animalizacją życia ludzkiego. Ojciec Maciej Zięba kiedyś napisał taki świetny tekst o etapach animalizacji życia ludzkiego w historii świata. I on pokazuje te etapy. I mówi, że zawsze pojawienie się takiej filozofii, która poniżała człowieka i jego godność, powodowało to, że potem pojawiły się jakieś dyktatury, których skutkiem była śmierć tysięcy ludzi. I ojciec Maciej mówi, że we współczesnym świecie ten dramat dokonuje się nie przez wojnę, tylko przez właśnie zamachy związane z bioetyką. Że wcześniej te animalizacje kończyły się wojnami, w których ginęły ludzie, a teraz kończy się taką wojną, która jest związana właśnie na przykład z in vitro. bo to jest animalizacja. W kontekście też eutanazji pojawia się ten problem prośby chorego o skrócenie cierpień. To bardzo często jest taki argument zwolenników eutanazji, którzy mówią, że no co zrobić wobec tego, że ktoś mnie prosi o skrócenie życia. I Jan Paweł II, to jest 67 numer Ewangelium Vitae. Prośba, jaka wypływa z serca człowieka w chwili ostatecznego zmagania z cierpieniem i śmiercią, zwłaszcza wówczas, gdy doznaje on pokusy pogrążenia się w rozpaczy i jakby unicestwienia się w niej, to przede wszystkim prośba o obecność, o solidarność i o wsparcie w godzinie próby. Jest to prośba o pomoc w zachowaniu nadziei, gdy wszystkie ludzkie nadzieje zawodzą. No i tutaj trochę właśnie już wspomniałem o tej medycynie paliatywnej. To też jest coś, co, czym papież pisze w Ewangelium Vitae. Że wzywa też świat do tego, żeby rozwijać tą medycynę. Rodzi to jednocześnie problem natury moralnej, a więc problem godziwości stosowania różnego rodzaju środków przeciwbólowych i uspokajających w celu ulżenia cierpienia chorego, gdyż wiąże się to z ryzykiem skrócenia mu życia. To też jest taki problem, który się pojawia. Czy można człowieka faszerować środkami, które tak go, tak zniwelują ból, i do jakiego stopnia to możemy czynić? I w Ewangelium Vitae pojawia się ta zasada uszanowania godności człowieka, który ma prawo odchodzić świadomie. Ma prawo odchodzić świadomie. Jeśli ktoś chce odchodzić świadomie, to nie powinniśmy wbrew jego pragnieniu tak go faszerować środkami przeciwbólowymi, żeby odchodził z tego świata nieświadomie. Jeżeli on ma prawo pojednać się ze swoimi bliskimi, pożegnać się z nimi, świadomie przyjąć sakramenty i ma prawo świadomie odchodzić. No dobrze. To była taka pierwsza część mojego mówienia. Teraz chciałbym, żebyśmy trochę może właśnie porozmawiali, bo to może będzie najbardziej jakoś dla Państwa też praktyczne i gdzieś tam poruszy struny między nami. Czy zacznijmy od tego tematu antykoncepcji, czy chcielibyście o coś zapytać, czy też wywołać trochę dyskusji? Proszę bardzo.
Chciałem nadmienić, że odnośnie tego, na temat antykoncepcji w tej chwili w Kościele, to rzecz się trochę zaczyna rozmywać, bo ta encyklika Humanae Vitae zaczęła być reinterpretowana i został powołany taki zespół, który mają reinterpretować w kontekście klimatu powstawania tej encykliki. I w związku z tym wyszedł referat w ramach takich wykładów, reinterpretacji encykliki Humanae Vitae względem właśnie Amoris Laetitia, wyszedł taki referat księdza Maurizio Chiodi, który został zaproszony również do Papieskiej Akademii Życia, w którym on mówi, że antykoncepcja nie tylko jest jakby dopuszczalna w niektórych momentach, ale wręcz konieczna. I widzimy w tej chwili coś takiego, że te ostre granice na drodze dialogu, który jest tutaj jakoś pozytywnie postrzegany teoretycznie, zaczynają się zacierać do tego stopnia, że osoba, która ma pewne poglądy proaborcyjne i działa na rzecz promocji tej aborcji na świecie, wręcz w działaniach Trumpa, tak, które miały ukrócić aborcję, pomoc międzynarodową w aborcji, ona jakby stworzyła kontrinicjatywę, ona zostaje odznaczona przez Watykan orderem Grzegorza Wielkiego, który jest orderem nadawanym ludziom zasługi w kontekście promocji Kościoła katolickiego. I chciałbym, jakby, żeby ksiądz odnieść do tej kwestii tego rozmywania w tej chwili tego nauczania.
Tak, to zacznę od końca. Oczywiście to był taki lapsus, lapsus, jakby go nazwać, administracyjny watykański z tym odznaczeniem, z tego co czytałem. Ona oczywiście nie dostała tej nagrody z rąk papieża, tylko ta nagroda została jej wysłana w pocztą i było to związane z tym, że ona była w pewnej delegacji rządowej. Nie? Natomiast absolutnie tutaj nie chodziło o to, że to było jakieś usankcjonowanie jej działań. Także to po prostu ktoś tam popełnił błąd w Watykanie. Papież czy tam Kongregacja Nauki Wiary absolutnie z tym nie ma nic wspólnego. To jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz oczywiście, że nauczanie Franciszka i Amoris Laetitia są jednoznaczne. To znaczy nic tutaj się nie zmienia w sferze doktryny. Natomiast podjęty jest problem pewnej dyscypliny sakramentalnej. To tak. I tutaj rzeczywiście z jednej strony jest nauczanie Kościoła, które jest jednoznaczne i jest jednoznaczną propozycją, jest jakimś światłem dla chrześcijan, dla katolików. Ale jest oczywiście drugi poziom. To jest poziom sumienia poszczególnych osób. I tutaj Franciszek za Janem Pawłem II podejmuje dyskusję, żeby zobaczyć ten poziom. Jest taka słynna wypowiedź kardynała Newmana. Jest taki jego przepiękny tekst, to taki konwertyta z anglikanizmu na katolicyzm. I on był takim bardzo ciekawym teologiem sumienia. I Newman w jednym ze swoich tekstów, to był taki list do księcia Norfolku, pisze coś takiego. Jeśli miałbym wznieść toast, to wzniósłbym go wpierw za sumienie, a dopiero potem za papieża. To było bardzo ciekawe. Bardzo symboliczne, nie? Że sumienie w nauczaniu Kościoła jest najbliższą normą moralną. Najbliższą. Nie jedyną, nie ostateczną, ale najbliższą. I nauczanie Kościoła od wieków, zwłaszcza od czasów Tomasza z Akwinu, mówi, że człowiek zawsze powinien iść za głosem sumienia, nigdy przeciwko niemu. Dlaczego? Bo wtedy by złamał siebie. I teraz, jeśli w nauczaniu, jeśli w poszczególnych sytuacjach wchodzimy w dialog z daną osobą i ktoś, widzimy tę osobę w całej strukturze jej życia, w wszystkich okolicznościach jej życia, to możemy zobaczyć, że na przykład ta osoba nie jest w stanie dzisiaj przyjąć całego nauczania moralnego. I to jest ciekawe, bo to było już w nauczaniu Jana Pawła II, to się pojawiło też w katechizmie Kościoła katolickiego, mianowicie o tym, żeby brać pod uwagę nie tylko przedmiot czynu moralnego, ale też okoliczności i intencji. I okolicznością może być coś takiego, że ktoś na ten dzień dzisiejszy z powodu swoich ograniczeń, braku wiary, braku zdolności psychicznych, nie jest w stanie przyjąć całego nauczania moralnego, że jest to jego droga. I papież Franciszek, co on nam proponuje? Przejdź z nim tą drogę. Przyjmij go i przejdź z nim tą drogę. Nie? I być może ta dyskusja na temat antykoncepcji jest też jakąś formą też zobaczenia tego, że oczywiście celem jest życie w zgodzie z tą prawdą o tym, o znaczeniu seksualności. Ale być może spotkamy kogoś, kto na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego przyjąć w całości. Jeżeli będę mu głosił kerygmat, prowadzę go w doświadczenie Boga, przejdę z nim tą drogę, to on być może dojdzie do tego. Chodzi o to, żeby ludzi nie złamać. Nie? I to jest ta łagodność, to jest ta zasada, która się pojawia w Amoris Laetitia, mianowicie pewnych okoliczności łagodzących, o których pisze papież. Nie? Także ja tak to rozumiem, tak to rozumiem też tę debatę, że to, co Franciszek proponuje nam dzisiaj w Kościele, to jest pewna droga. To jest też widzenie życia moralnego człowieka jako pewnej drogi. I że ja dzisiaj nie jestem w stanie, że są ludzie, którzy nie są w stanie wypełniać zasad moralnych w pełni. I byłoby czymś błędnym, żeby im powiedzieć, żeby ich postawić przed prawem i powiedzieć albo tak, albo tak. A Franciszek mówi, nie rób tego, tylko przejdź z nim drogę do tego, żeby mogła w pełni to przyjąć. No więc to się ma prosto, to znaczy od Tomasza z Akwinu, kiedy mówimy o grzechu, o jakiejś ocenie moralnej czynu, bierzemy pod uwagę przedmiot, okoliczności i intencje. I teraz, może być tak, że na płaszczyźnie oceny moralnej, na płaszczyźnie przedmiotowej, coś jest poważnym grzechem, ale na płaszczyźnie odpowiedzialności, intencje i okoliczności powiedzą mi, że ta osoba nie popełnia grzechu śmiertelnego. Na przykład, ktoś kradnie jakąś rzecz ze sklepu. I ta kradzież jest złem. W przypadku kogoś, kto robi to z chciwości i z jakiegoś wygodnictwa, patrząc na to, co robi, możemy powiedzieć, przedmiot to jest kradzież, to jest łamanie przykazania nie kradnij. Okoliczności, intencje pokażą nam, że ta osoba czyni to świadomie, dobrowolnie i mówimy tak, rozeznając tę sytuację, mówimy, to jest grzech śmiertelny. Ale wyobraźmy sobie taką scenę, że w tym samym sklepie ten sam chleb kradnie matka, która ma głodne dzieci i która ma głodne dzieci z powodu tego, że jej mąż zawalił sprawę. I ona kradnie i ta kradzież jest tym samym, co tamten człowiek w pierwszej historii. Ale odpowiedzialność za tę kradzież nie spoczywa na niej, tylko spoczywa na tym mężu. I ona nie popełnia grzechu śmiertelnego. Nie, rozmycia nie, no bo nauczanie jest nauczaniem. Natomiast jest kwestia zobaczenia poszczególnych osób, które mamy w Kościele, które się zmagają. Nie? Które się zmagają. Przykład kogoś, kto, nie wiem, ma czwórkę, piątkę dzieci i teraz nie radzi sobie z antykoncepcją i możemy kogoś spotkać, kto intelektualnie sobie z tym nie radzi, kto, nie wiem, nie. No mogą być różne okoliczności i ta osoba ma takie lęki, możemy spotkać osoby na przykład znerwicowane, które mają takie lęki przed poczęciem kolejnego dziecka, że sobie nie radzą z naturalnym planowaniem rodziny i są, przyjmują antykoncepcję. I to jest oczywiście inna sytuacja, niżeli ktoś, kto przyjmuje antykoncepcję, nie mając żadnego dziecka. Jest egoistą i nie chce przyjąć tego dziecka, bo ma mentalność antykoncepcyjną, tak? Ma mentalność przeciwko życiu i ta mentalność przejawia się w tym, że jest egoistą. Być może tak. Ale to już ma rozeznać spowiednik. Nie na płaszczyźnie sumienia, a nie na płaszczyźnie nauczania. Nie na płaszczyźnie nauczania. My na płaszczyźnie nauczania niczego tu nie zmieniamy. Nie? Natomiast na płaszczyźnie sumienia rozmawiam z tą osobą, jeśli chodzi o jej mentalność. I pytam, czy ty jesteś otwarta na życie, czy chcesz ofiarować swoje życie? chcesz? Jesteś hojna? A może jesteś egoistą i wtedy w twoim wypadku antykoncepcja jest grzechem śmiertelnym. I nie możesz przystępować do sakramentu, bo się zamykasz na Boga. A co innego jest, jeśli kobieta jest, nie wiem, w dramatycznej jakiejś sytuacji, nie?
Danie w tej dyskusji tak mi przyszło do głowy, żeby to rozpatrywać w kontekście procesu drogi nawrócenia tej osoby, czyli
zawsze.
O czym ksiądz mówił w akcie spowiedzi, nieuznanie tego przypadku za grzech śmiertelny nie jest tożsame z rozeznaniem, że tego rodzaju czyn oto przestaje być grzechem śmiertelnym, ale w pewnym sensie tymczasowo, pokładając nadzieję w drodze nawrócenia tej osoby, w nadziei, że dotrze lub jest w procesie docierania gdzieś, nie wiadomo,
tak,
kto się, gdzie się kończy,
dokładnie.
Rozeznania tego.
Bo badając skutki na przykład działania antykoncepcji, pewnie wielu z was będzie to wiedziało lepiej niż ja, że skutki antykoncepcji hormonalnej są zawsze negatywne. Są zawsze negatywne. I czy ktoś ją przyjmuje w grzechu ciężkim, czy nie, to ona zawsze negatywnie wpływa. I tego jakby nigdy się nie zmieni. Natomiast my rozmawiamy teraz na temat, wchodzimy na temat sumienia i kwestii, czy jest to grzech śmiertelny, czy nie. Tutaj toczy się debata papieża Franciszka, którą rozpoczął, nie? Że papież mówi, przyjrzyjmy się temu, nie? Czy w każdym przypadku jest to grzech śmiertelny, czy też nie. Natomiast czy się dzieje zło w sensie skutków? Zawsze się dzieje zło. A więc dużo lepiej jest oczywiście, dużo jest lepiej propagować naturalne środki regulacji poczęć i wprowadzać ludzi do tego jako celu. Być może niektórym się ten cel uda osiągnąć od razu, a być może komuś dopiero po jakimś czasie. Jest to proces, nie? Też widzimy swoje życie w sensie procesu, że my do wielu innych rzeczy, także w kwestiach niezwiązanych z seksualnością, dojrzewamy.
Dla mnie zawsze trudna jest ta mentalność antykoncepcyjna w kontekście naturalnego planowania rodziny. Przecież tam też można ją mieć. I stosując naturalne metody, nie powinno się, jeżeli nie chcemy począć dziecka, współżyć w okresie, który rozpoznaliśmy za płodny. Wtedy nie powinniśmy też z mężem jakby dawać sobie pełnej przyjemności, bo jest to w oczach Kościoła grzech, jeżeli robimy to na jakiś sposób, który nie kończy się w ciele kobiety, tak? Bo taka jest zasada. Ale czym to się różni od współżycia w czasie, kiedy jest czas niepłodny, kiedy w głowie mam tak ten sam lęk, tak? To samo staranie, żeby nie począć dziecka, tak? Właśnie już na tej bardzo głębokiej płaszczyźnie sumienia i myśli ja nie widzę różnicy w sposobie myślenia i tu, i tu.
Otóż myślę, że w tym wypadku warto pomyśleć sobie właśnie w taki sposób, że tu nie chodzi jedynie o myślenie o tym, czy ten poszczególny akt jest aktem mentalności antykoncepcyjnej, tylko dużo szerzej. Czy dana osoba w ogóle jest otwarta, czy ma mentalność na życie? Myślę, że warto to potraktować dużo szerzej, że chodzi o w ogóle o pewną postawę w swoim życiu. Nie? Wtedy, jeśli ktoś jest otwarty na życie, nie ma mentalności antykoncepcyjnej, nie będzie dla niego to problemem, ta kwestia tego rozróżnienia, jak sobie mówiłeś. Myślę, że trzeba to szerzej zobaczyć, nie? Nie odnosząc się do poszczególnych aktów.
Nie czuję tej granicy w tym w haśle jestem otwarta na życie, ale nie chcę yy, żeby każdy akt seksualny był płodny, że rozumiem to, że nie powinna mieć lęku, tak? O to, że jeżeli współżyje w czasie, kiedy raczej nie powinno się począć dziecko, a ono się pocznie, to ja je przyjmę i nie lękam się i tak dalej. Ale jednak robię to w czasie, kiedy się nie spodziewam, że ono się pocznie, bo go nie chcę, bo się o to nie staram. No jakby... No i nie...
Myślę, że chodzi o to, nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale spróbujemy. Czym moralnie różni się stosowanie antykoncepcji od stosowania metod naturalnych, służąc tylko w czasie niepłodnym, odkładając poczęcie?
No tak, oczywiście można mieć mentalność antykoncepcyjną, stosując naturalne metody planowania rodziny. Można. I słyszałem o takich ludziach, że oni stosują NPR właśnie antykoncepcyjnie, to znaczy nie chcą mieć dzieci, nie otwierają się na życie, nie chcą oddawać swojego życia i jest im wygodne stosowanie tego NPR-u, ponieważ on jest ekologiczny. Tak, i tutaj tutaj pojawia się w nauczaniu Kościoła to sformułowanie o rozeznawaniu w swojej poszczególnej sytuacji tego, co to znaczy dzisiaj dla mnie otwartość na życie. Nie, bo ktoś, kto ma warunki, żeby przyjąć piątkę dzieci, siódemkę dzieci, być może dla niego to będzie oznaczało otwartość, ale może być tak, że ktoś nie ma warunków do tego, żeby przyjąć tyle dzieci i dla niego otwartością i hojnością względem Pana Boga i życia będzie dwójka dzieci. To nie ma tutaj zasady. To znaczy to będzie, to jest rozeznawanie indywidualne. Nie? To jest rozeznawanie. I tu małżonkowie muszą rozeznawać w swoim sumieniu, co to znaczy hojność w mojej sytuacji. I co to znaczy egoizm w mojej sytuacji. Tu nie ma zasady. Nie? Ale racją jest to, że można być antykoncepcyjnym stosując NPR. Tak, można. Bo właśnie chodzi o mentalność. Ale tą mentalność nie można prawem. Tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie prawem coś... I cieszę się z tego, że my tu nie chcemy prawem w Kościele tego jakoś określić. Nie? Tu trzeba rozeznawać samemu. Nie?
Mogę coś powiedzieć?
Tak, proszę.
Znaczy, nie wiem, czy dobrze aż ciebie zrozumiałam, bo... Ja myślę, że tutaj można by się odnieść do definicji antykoncepcja, czyli antykoncepcji, czyli przeciw poczęciu. Ja zawsze tłumaczę narzeczonym tak, jaka jest różnica. Oczywiście będziemy ten dokument Humanae Vitae jeszcze bardzo mocno czytać i mam nadzieję, że no tam jest w ogóle bardzo dużo na ten temat i tam jest odpowiedź na temat tego, też tego, tak? Oczywiście granica gdzieś przebiega w sercu i ta motywacja, ten lęk jest... Zdejmowanie tego lęku przed dzieckiem to jest w ogóle umiejętność, której życzyłabym każdemu doradcy, ale tego po prostu nikt na to nie ma recepty. Ale jak ja to tłumaczę? Że definicja antykoncepcji jest to działanie czasowe bądź na stałe, które w jakiś sposób niszczy bądź ogranicza płodność, tak? Czyli jest to działanie przeciwko płodności ludzkiej. I teraz osoba, która stosuje antykoncepcję, antykoncepcja z definicji właśnie niszczy bądź ogranicza płodność, bądź na stałe, bądź czasowo, bądź na stałe. Natomiast stosując naturalne planowanie rodziny, my w żaden sposób nie ingerujemy w płodność, dlatego że my ją tylko rozpoznajemy. W żaden sposób nie wpływamy na akt, który sam w sobie ma doprowadzić do złożenia nasienia w pochwie, czyli w żaden sposób nie przebieg ani aktu, ani intencji, tutaj jakby nic nie mieszamy, tak, że nie będzie tej intencji złożenia nasienia w pochwie. Więc generalnie tutaj jakby to jest argument też jakiś, tak, moim zdaniem ważny, że tutaj płodność rozpoznajemy i z tych z ważnych powodów rezygnujemy ze współżycia w ogóle. Nie akceptując jakby porządek rzeczy, że z aktu możemy przekazać życie. I oczywiście To jest bardzo trudne, jeżeli małżonkowie przez większość życia na przykład współżyją tylko w okresie niepłodnym, bo na przykład na szczęście są bardzo płodni i na przykład chcieli mieć, rozpoznali, że chcą mieć trójkę dzieci i trzy akty małżeńskie doprowadził do poczęcia, a jednak tych aktów małżeńskich przez całe ich życie będzie tam pewnie kilka tysięcy, więc to jest bardzo trudne. To jest gdzieś ta granica właśnie intencji i granica przebiega gdzieś w sercu, natomiast odpowiedź Kościoła w Humane Vitae jest bardzo precyzyjna. My musimy wziąć pod uwagę różne czynniki. Oczywiście nikt za nas nie rozpozna, ile mamy mieć dzieci, kiedy mamy mieć dzieci. Mogą to zrobić sami małżonkowie. Tam jest, Kościół zachęca do wielkoduszności, ale też do głębokiego namysłu, biorąc pod uwagę procesy biologiczne, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, jak dobrze pamiętam. I to wszystko jest jakby w tym dokumencie. Teraz, nie wiem, czy Asiu, czy trochę ci się to rozjaśniło, czyli moim zdaniem ta definicja, antykoncepcja, przeciwpoczęciu, czyli tutaj naturalne planowanie rodziny jakby z definicji nie niszczy płodności, więc nie można powiedzieć, że jest metodą antykoncepcyjną. Natomiast mentalność antykoncepcyjna jest bardziej problemem złożonym. Czyli mogą to być, tutaj jakby nie może to być egoizm, nie może to być, muszą być ważne powody. Kościół mówi o ważnych powodach. Normalnie w małżeństwie celem małżeństwa, jednym z celów jest przekazywanie życia, jest to przywilej naszego stanu, jest to wielka łaska uczestnictwa w dziele stwórczym Boga, o którym dzisiaj ksiądz mówił. I normalną sytuacją jest zrodzenie, wychowanie potomstwa, natomiast jeżeli tego nie robimy, to musimy mieć bardzo ważne powody.
Ja chciałam zapytać w takiej kwestii współżycia w pełni i nie w pełni, to znaczy, że czy zostaje nasienie w pochwie, czy też nie. Bo znam kilka takich przypadków, takich par i one też często zwracają się do mnie z pytaniem kwestii tej grzechu. Czyli jeżeli jedna z par, znaczy jedno z małżonków jest w pełni otwarta na życie i dochodzi do współżycia niepełnego, czyli ja to rozumiem, że ona jakby nie ponosi jakby tutaj kwestii jakiegoś grzechu, ale drugie z tych małżonków, jeżeli dochodzi do tego współżycia niepełnego, czy wtedy ponosi ten grzech, skoro jest w nim wielki lęk? Czy ten grzech już jest tej rangi mniejszej z powodu tego lęku przed poczęciem dziecka, a to współżycie jest nie w pełni?
No to jest właśnie, to znowu kwestia bardzo indywidualna i taka na spowiedź. Kwestia rozeznania tych okoliczności, nie? Bo samo współżycie niepełne i przerwane jest grzechem, mówiąc wprost. Natomiast jak to duży jest grzech, no to jest kwestia odpowiedzialności i tych okoliczności, czyli no badamy też właśnie, ile w tym jest lęku, ile jest w tym świadomości. Oto myślę. Czasami jest ta odpowiedzialność spoczywa na jednej osobie, nie? Jeżeli ktoś nie ma wyjścia, jest zmuszany do tego. I gdyby miało im się małżeństwo rozpaść, dlatego że tam nie będzie współżycia, no to byłoby to dramatyczne, nie? Więc ta osoba współżyje mimo tego, że to jest niepełny akt, nie? Ale w jej sercu nie ma zgody na to. Na pewno nie jest to grzech poważny, śmiertelny. Więc no to jest, zawsze to jest takie, na forum publicznym mówienie o grzechu jest teoretyzowaniem, nie? Natomiast no co można poradzić, to takiej osobie zobacz, nie? Ile w tobie jest zgody na to, czy ty chciałabyś inaczej. No jeżeli chciałaby inaczej, ma pragnienie, a nie może i nie, ta sytuacja jest taka trudna do naprawienia, bo trzeba byłoby pewno przejść jakąś drogę we dwoje, żeby to uporządkować, a czasami się nie da, no to odpowiedzialność jest wtedy spoczywa na jednej osobie, nie? Przynajmniej większa odpowiedzialność. Także myślę, że czasami warto uspokoić tę osobę, nie? Czyli w tobie jest, w twoim sercu jest sprzeciw wobec tej sytuacji, to na pewno nie traktuj tego jako grzechu śmiertelnego, bo też ona ma pragnienie, żeby żyć w jedności z tym mężem, nie?
Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi też o seks pozamałżeński z kolei, bo też jest takie rozgraniczenie, też seks właśnie z antykoncepcją i bez, i też mogą się pojawić na pewno w poradnictwie medycznym, znaczy w poradnictwie rodzinnym, takie pytania o to, czy no właśnie, jeżeli już jakaś taka para regularnie ze sobą współżyje i tak dalej, no jakaś jest taka ich decyzja na to, przyzwolenie i tak dalej, no to też czy jakoś tak zachęcać te osoby, żeby no wiadomo, antykoncepcja jest jeszcze większym chyba też obciążeniem moralnym.
Tak, to dodawanie grzechu do grzechu jest zwiększaniem zła, nie? Więc myślę, że tutaj nie, my jesteśmy wtedy postawieni w takiej trudnej sytuacji, bo cokolwiek poradzimy, to i tak nie rozwiążemy, jakby rozwiązanie tego problemu antykoncepcji nie jest rozwiązaniem w ogóle tego problemu, nie? No dobrze, jeśli Państwo macie jakieś pytanie związane z tymi pozostałymi tematami, bo myślę, że głównie jednak ten pierwszy kwestia antykoncepcji to była taka kwestia, która bardzo Was jakoś tam bezpośrednio dotyczy w tej posłudze, a może też jakieś były, macie pytania co do pozostałych.
Tylko tak powiem tylko w takim kontekście jako mama odnośnie in vitro, to co mnie tak jakby dotknęło bezpośrednio przy prezentacji księdza, jestem sama mamą piątki dzieci, w zasadzie szóstki, bo jedno jest u Pana Boga i chyba to jakby najbardziej waży na to, że wtedy, kiedy ksiądz wskazywał na tę liczbę embrionów, mnie to jakby dotyka osobiście, w sensie, że ja traktuję właśnie ten zarodek, embrion jako dzieciątko, że pokazując innym osobom, zwłaszcza tym osobom niewierzącym, tą nazwę przy tych liczbach, kiedy mówimy, że ileś tam set, milionów dzieci, naprawdę dzieci, nie? Wtedy mi się wydaje, że to takie ma, może mieć większy oddźwięk.
No, skala jest potężna i widzimy, że to, co mnie jakby w kontekście in vitro jakoś porusza, nie, to to, że zabrnęliśmy w ślepy zaułek tutaj jako ludzkość, nie? Zabrnęliśmy. Natomiast tutaj bardzo dziękuję za to zwrócenie uwagi na tą terminologię, że my mówimy o dziecku. I myślę, że czasami nawet warto parom, jeżeli ktoś by podniósł ten temat, powiedzieć o tym, że w rozmowie z lekarzem, kiedy lekarz prowadzi osobę, kobietę, która jest w ciąży, to mówimy o dziecku, nie? To dziecko jeszcze się nie narodziło, a mówimy o dziecku i jest to takie naturalne. I dla mnie to jest zawsze takie sztuczne, że tutaj świat medycyny zdecydowanie zgadza się na to, żeby mówić o dziecku, a natomiast w kontekście in vitro przestajemy mówić w tym samym świecie medycyny tą samą terminologią, nie? Gdzieś tutaj zmieniamy terminologię. I to jest takie sztuczne i kłamliwe też, nie? Myślę, że to gdzieś jest tutaj jakieś kłamstwo w tym.
Niektóre kobiety mówią, że o dziecku jest mowa, dopóki dziecko żyje, nie? Na przykład jak są prowadzone ciąże i dziecko się pięknie rozwija, to lekarz nawet mówi, o dziecko tam się rusza, dziecko ma dwie rączki, dwie nóżki, serduszko, ale gdy tylko dziecko obumrze, to często jest tak jakby przestawienie się, nie? Zarodek umarł, nie? Czy puste jajo, czy embrion i tak dalej, że być może tutaj stąd się bierze, nie? Że takie też w tym in vitro, że tam już w ogóle jest taka kultura śmierci i...
No tak, to jest...
No niestety, jakby ten człowiek podmiotowy, a potem przedmiot nagle, jako odpad taki medyczny wręcz, nie? Niestety w tym świecie medycyny, gdzie te dzieci, nawet pochówek tych dzieci, no walczymy o ten godny pochówek, ale tutaj się tutaj jakby to myślenie takie, więc myślę, że to dbanie w naszym środowisku, to, że terminologia była właściwa, żeśmy mówili o dziecku w fazie embrionalnej, o dziecku w fazie na przykład zarodka, tak? To jest, czy żebyśmy tego pilnowali, nie? Żeby ten podmiot ludzki był jakoś tak należycie potraktowany.
Miałam też właśnie w tym kontekście takie pytanie, bo jak Kościół to traktuje w kwestii właśnie pochówku dzieci, które zginęły w poronieniu, w momencie, kiedy nie, jakby, no, nie można otrzymać tkanki ludzkiej z materiału po poronieniu, wówczas Kościół nie grzebie tych dzieci również. Czy ja się mylę, że tak jest? Bo słyszałam, że takie są...
Zawsze w praktyce duszpasterskiej chowamy, jeśli to jest możliwe. Jeśli to jest możliwe. Problem jest taki, że w prawodawstwie państwowym, żeby można dokonać pogrzebu danej osoby, lekarz musi wystawić akt zgonu albo akt narodzenia dziecka martwego. I teraz jeśli lekarz tego dokona, to zawsze jest możliwy pogrzeb. Zawsze. Ksiądz powinien zawsze pochować dziecko. Jeśli tylko technicznie jest możliwe wyodrębnienie jego ciała i w sposób też taki administracyjny jest możliwe wypisanie aktu zgonu czy aktu narodzenia martwego dziecka. Nie? Także tutaj nie ma jakby problemów z tym. Mogą być problemy, nie wiem, z poszczególnymi księżmi, ale generalnie w takiej praktyce duszpasterskiej powinno to się dziać zwyczajnie. Nie? Jest taki formularz też modlitw związanych z pogrzebem dziecka nieochrzczonego. Także tutaj jest możliwe i całe szczęście to się jakby teraz coraz więcej o tym mówi i rodzice też coraz częściej występują o ciało dziecka, więc to w praktyce się dzieje.
W sytuacji, kiedy narodziło się powiedzmy puste jajo płodowe, czy no nie wiem, serduszko nie zabiło na przykład, jest to na tyle wczesny etap ciąży, lekarz nie może wystawić aktu zgonu, ponieważ nie ma tam śladu po komórce jajowej, natomiast my mówimy o tym, że była ciąża, że doszło do poczęcia, że był człowiek i wówczas, czy gdyby w kościele jakby, może to jest takie pytanie retoryczne, ale może gdyby w kościele pomimo tego, tylko na podstawie tego, że była tkanka świadcząca o ciąży, tak? Nie tkanka o tym, że tej ciąży było dziecko, któremu zabiło serce, tylko że była po prostu ciąża, że w tym momencie też można dochować pochówku. Czy to by też nie ułatwiało traktowania w rozumieniu społecznym tego, że rzeczywiście to jest
człowiek,
tak?
Myślę, że tak. Ja się osobiście nie spotkałem z taką sytuacją, nie? Aż w takim wczesnym stadium życia dziecka, które by zmarło. Ale myślę, że to też nie powinno być problemu. Natomiast nie wiem, czy jak to zrobić technicznie, bo na cmentarzu można chować tylko posiadając jakieś zaświadczenie. Nie, czyli akt urodzenia dziecka martwego albo akt zgonu. Cmentarze tylko z takim zaświadczeniem chowają.
Ale przepraszam, że się trochę wtrącę. Ksiądz Kieniewicz, który był na naszych rekolekcjach, on o tym mówił, że jeżeli to jest tak zwane puste jajo płodowe, oni tak pięknie to nazywają, żeby dać kobiecie do zrozumienia, że dziecka nie ma, to jest ślad po tym, że dziecko było i tak naprawdę on nawet mówił, że jakby tam są ślady, że to jest osobne jakby istnienie, tak, że to nie jest matki, kod genetyczny i tak dalej. I mówi, że to jest też podstawa do pochówku i że mamy prawo.
Tak, i wtedy to jest podstawa do aktu urodzenia dziecka martwego, do wystawienia tego aktu.
I tak
jest kwestia chyba lekarza, tak mi się wtedy wydaje.
I to jakby pozostałość po istnieniu człowieka, tak, też jakby jest podstawą do tego, żeby to pochować, tak, pochować. No bo to jest bardzo trudny problem. Dobrze, kto tam jeszcze?
Tylko jedną taką sprawę właśnie odnośnie wystawienia tego aktu, żeby lekarz mógł przekazać informację dalej, żeby było to zgodne z prawem, musi być oznaczalna płeć dziecka. Czyli w momencie, kiedy jest to zbyt wczesna ciąża, to nie ma możliwości wystawienia aktu zgonu. I co w takim momencie?
Nie, przy tym akcie urodzenia dziecka martwego wydaje mi się, że tam nie ma płci. Przy akcie zgonu jest tak, płeć. Natomiast wydaje mi się, że nie. Że ja miałem bardzo często takie historie, że to sami rodzice tak, wpisywali domniemaną płeć. Tak. Ale miałem takie pogrzeby i wiem, że rodzice po prostu decydowali, jakie imię chcą nadać temu dziecku. Nie? Z jakiegoś takiego swojej rodzicielskiej intuicji.
Ja tylko powiem, że w Gdańsku, bo to już chyba o tym mówiliśmy, w naszym województwie wszystkie te dzieciątka, które ciała nie zostały odebrane, ze szpitala są chowane w sposób godziwy, oczywiście na koszt miasta. Natomiast nie wiem, jak to w praktyce wygląda, ale zalecenia były takie, na te oddziały ginekologiczne były wytyczne wysłane, żeby każda para małżeńska, każda para, której dotyczy, że dziecko umarło w takim wczesnym fazie, dostała informację na wypisie, że może pochować dziecko. Ale też zauważcie jeszcze jeden problem, że zdarza się, że na tym wczesnym etapie ciąży nieraz to dziecko obumrze i jakby kobieta nie wydala tego dziecka na zewnątrz. Organizm sobie jakby tak radzi, że to dziecko no w jakiś sposób, no nie wiem, układ odpornościowy, układ immunologiczny cały się jakby zatroszczy o to, że po prostu nie ma na zewnątrz wydalenia tego ciała dziecka. Ja mam taką dziewczynę, która 4 razy miała takie poronienie i ona mówi, ja jestem grobem dla moich dzieci, nie? Też jest taki problem, o którym się nie mówi, nie? Że nieraz taka sytuacja ma miejsce, nie? Czeka się na to, żeby to organizm, bo jeżeli to już jest późniejsze, wiadomo, ciąża, no to wiadomo, że to, że dzieciątko trzeba urodzić, tak? Że się wywołuje taki poród, ale no to są w ogóle, słuchajcie, bioetykę będziemy jeszcze mieli w tym wymiarze szczegółowym z księdzem Janem Uchwatem i myślę, że do tych tematów jeszcze wrócimy.
Takie właśnie jeszcze, to są trudne sprawy. Nie zadawałbym pytania tego, bo dotyczy bardzo brzegowego warunku, ale wielokrotnie w rozmowach z osobami takimi proaborcyjnymi pojawiała się taka linia argumentacji. Mianowicie właśnie chodzi o to, że my tutaj rozpatrujemy obronę godności człowieka, istoty ludzkiej i przyjmujemy, że człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia. A moment poczęcia, czyli połączenie plemnika z komórką jajową, gdy zaczyna się rozwijać. I wtedy pada argument, można powiedzieć bardzo niszowy, brzegowy, ale jednak dziejący się o różne takie skrajnie patologiczne sposoby rozwoju tej komórki zapłodnionej. Pada taki przykład, na przykład zaśniak groniasty, że się rozwija, czyli organizm, czy twór żyjący, nawet trudno stwierdzić, no właśnie. I to jest pytanie, czy to nadal, czy w takich skrajnych przypadkach nadal mówimy o istocie ludzkiej, która ma duszę, godność i tak dalej, bo z medycznego punktu widzenia trzeba zaingerować prawdopodobnie, w sensie nie ma szans na przeżycie tej istoty, nie rozwinie się ona w żaden sposób podobny do istoty ludzkiej, a i zagrożenie jest dla życia matki. I chodzi o to, że często, no to może być promil przypadków, a jednak jest podnoszone w dyskusjach, że zarodek nie może być uznany za człowieka, ponieważ do momentu, w którym nie wiadomo, co się rozwinie.
Tak. W tej samej logice pada argument, a co wtedy, kiedy okazuje się, że ten zarodek się jeszcze dzieli, powstaje ciąża bliźniacza, czy powiedzmy trójka dzieci, czy czwórka. I kiedy jest ten moment wtedy, kiedy pojawia się człowiek, nie? I dokumenty Kościoła, właśnie Donum Vitae, które tutaj cytowałem, bardzo ciekawie mówi, że my mówimy o procesie powstawania człowieka i ze względu na wartość tego człowieka chcemy chronić go w całym tym procesie. Nie? Chcemy go chronić w całym tym procesie bez względu na to, co się będzie działo. Czy on się potem czy ten zarodek się podzieli, czy nie. Kościół się nie wypowiada co do samego momentu. Nie? Jest moment poczęcia, ale potem jest proces, jest proces poczęcia. O tak, takiego sformułowania używamy. I w całym tym procesie domniemujemy, że jest to proces ważny i chcemy chronić człowieka.
Ja mam może nie pytanie, ale tak nie uwagę, to sugestie, bo zabrakło mi na tych slajdach, bo w tych powiedziach a propos in vitro było napisane takie sformułowanie, że Kościół dopuszcza jakby do pomocy małżonkom w poczęciu dziecka, żeby to się odbyło, wiadomo, naturalnie. Ale co dopuszcza? W sensie jakie konkretne? Ja rozumiem, że całą naprotechnologię, ale czy jest jeszcze coś takiego konkretnego, co pomaga małżonkom, a jest dylematem troszkę jakby moralnym? Co dopuszcza konkrety takie?
Konkretnie chodzi o to, że po stosunku seksualnym można poprzez zabieg medyczny dopomóc w połączeniu się komórki jajowej z plemnikiem i w zagnieżdżeniu się. Tak, in vivo, w środku, tak.
To jest jakby już dopuszczalne.
To jest moralnie dopuszczalne, tak.
Czy tam jeszcze jakieś takie inne szczegóły, w sensie konkrety? Bo czasami są ludzie, którzy też przychodzą do mnie, pytają, co jest i tak właściwie, no, nie zagłębiałam się aż tak mocno, żeby znać te szczególne...
Znaczy na pewno nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, natomiast myślę, że to już jest kwestia pytań względem lekarzy. Natomiast no tu zasada jest taka, że nie pozbawia się w tym procesie narodzenia się dziecka tego ważnego aspektu, jakim jest współżycie seksualne. Nie? Ono się dokonuje, a potem jest wspomaganie tego momentu zapłodnienia, zagnieżdżenia, rozwoju.
Każde wspomaganie jest w porządku, czy to tak, też trzeba znaczy, wiedzieć, że coś jest...
Nie. Tu jest, tym, co jest istotne, to, że nie pozbawia się tego momentu poczęcia się dziecka, tego aktu seksualnego. A potem, no to jest tak jak każdy aspekt medyczny, nie? Że jak pomagamy człowiekowi w uzyskaniu zdrowia, no to pewnie jakieś granice też tutaj mogą być niegodziwości, ale to już będzie kwestia poszczególnych technik, ale myślę, że jeżeli to nie szkodzi tej osobie, która powstała, to jak najbardziej. Nie znam tutaj szczegółów technicznych, ale zasada jest dosyć prosta, że nie jest to pozbawienie poczęcia się w akcie. No dobrze, bardzo dziękuję wszystkim.